Dzień dobry, wita Państwa Sławomir Szczepaniec, którego gościem jest brat Adam Urban. To jest brat starszy zboru i jednocześnie ewangelista pielgrzym?
Tak,
pielgrzym.
A to tytuły nieważne.
No właśnie, ze świeckiego ruchu misyjnego Epifania. Tytuły nie są ważne, ale czasem przydają się, kiedy mam zaprezentować gościa. To jest duchowny, ale taki świecki duchowny. Myślę, że część osób słuchających go poznała w poprzednich rozmowach z cyklu. No i właśnie, po jednej z takich rozmów, którą odbyliśmy w Gliwicach, w akademiku, na konwencji, to była rozmowa Jezusa z Nikodemem. Pamiętam, wracałem samochodem z tejże właśnie konwencji. Jedna osoba mówi: Sławek, użyłeś terminu restytucja. Powiedz mi, co to jest ta restytucja? Ja sobie pomyślałem, że ktoś żartuje, ale okazało się, że było to pytanie na serio. No a potem przypomniałem sobie, że ja kilka lat temu też nie wiedziałem, co to jest restytucja. I właśnie pomyślałem sobie, że spytam kogoś mądrzejszego od siebie, żeby też pomógł ten temat mi zrozumieć. Czyli tak, w rozmowie Jezusa z Nikodemem mówiliśmy o tym, że Jezus wystosował do Nikodema zaproszenie do pewnego szczególnego, wysokiego powołania, którego konsekwencją było poświęcenie się, trudy, tak?
Trudy podążania wąską ścieżką.
No właśnie, ale też i nagroda. I później brat wspomniał, że ten Nikodem miał szansę znaleźć się w takiej specjalnej, jakby to powiedzieć, duchowej klasie, która będzie...
Mogła się pojawiać jak wiatr i znikać, i nie wiadomo skąd przychodzić, gdzie odchodzić, czyli w klasie, która miała ostatecznie otrzymać duchowe ciała i to w samej boskiej naturze.
I dobrze, a moje pytanie dotyczy w takim razie, co się stanie z resztą ludzi. Bo wiemy, Pismo Święte mówi o tym, że tak jak człowiek na początku został ustanowiony, aby cieszyć się radością życia w raju, tu na ziemi, tak samo w przyszłości również na ziemi ma pozostać.
No właśnie, reszta ludzi też musi być w jakiś sposób przewidziana w boskim planie i z pewnością jest, chociażby dlatego, że to jest większość rodzaju ludzkiego, ponieważ niewielka garstka tą drogę, tę włoską drogę znajduje i na nią wstępuje. Liczba określona przez Biblię to 144 tysiące. Jakaś jeszcze jest pewna część tychże ludzi, którym na tą włoską ścieżkę nie uda się wejść, ale będą tylko na tyle niewierni, żeby odpaść z tej najwyższej klasy i znaleźć się w grupie, którą my nazywamy wielką kompanią albo wielkim gronem. Właściwie Biblia takich terminów używa. To będzie grupa o wiele bardziej liczna niż 144 tysiące. Liczba nieznana, ale skoro jest wielką kompanią w stosunku do 144 tysięcy, no to można spodziewać się raczej w kilku milionów, prawda, w tamtej grupie, no ale wciąż wobec całej ludzkości to jest garstka.
7 miliardów osób żyje na Ziemi i ja kiedyś zastanawiałem się, zresztą myślę, każdy chrześcijanin, który ma dobre serce, myśli o tych murzynach, którzy żyją w Afryce, o różnego rodzaju Hindusach, ale Eskimosi to są tacy ludzie, którzy nigdy nie spotkali się pewnie ze Słowem Bożym, ani z Biblią. I teraz jest problem, dlatego że wydaje się, że jeżeli Bóg jest miłosierny, to powinien również dla nich przewidzieć jakieś zbawienie, prawda?
No, z pewnością.
A część z nich żyła przed Jezusem, przed złożeniem ofiary. I to też jest taki kłopot, którego osobiście nie rozumiałem w pewnym momencie. Jak to z nimi będzie?
No będzie z nimi dokładnie tak jak z każdym innym człowiekiem, bez względu na to, gdzie się urodził i kiedy się urodził. Czyli to ci, którzy wchodzą na tą wąską ścieżkę tak zwaną za Jezusem, czyli i tworzą to takie elitarne grono tego tak zwanego maluszkiego statka, to są ci, którzy oczywiście wstąpili na tę drogę po Jezusie. Przed nim ta droga była niemożliwa. On ją dopiero otworzył, był pierwszym, który tą drogą przeszedł. Natomiast wszyscy, którzy żyli wcześniej, jak również ci, którzy żyli później, równolegle do tej otwartej wąskiej ścieżki, na którą niewielu wstępowało, również są przewidziani w boskim planie, ponieważ jako potomkowie Adama zasługują na to, żeby skorzystać ze śmierci Jezusa, jako że Jezus umarł absolutnie za każdego. Nawet Jan pisze w Ewangelii, że jest światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat.
Ale to tylko za chrześcijan.
Każdego człowieka przychodzącego na świat oświeca. Niektórych oświeca w tym życiu, ci się nazywają chrześcijanami, a większość rodzaju ludzkiego nie oświeca w tym życiu, a Jan mówi, że każdego oświeca.
Czyli brat jako starszy, no i sługa duchowny zrzeszony ze świeckim ruchem misyjnym Epifania przekonuje tutaj, że to zbawienie będzie mogło dotyczyć każdego,
będzie,
bez żadnych gwiazdeczek na umowie, tak?
Powiedziałbym nie, że będzie mogło, tylko będzie dotyczyło już tak jednoznacznie, bez żadnych gwiazdeczek i bez żadnych tak małych dodruków.
A wracając do tego pytania, które zadała mi siostra w samochodzie, kiedy wracaliśmy z konwencji, co to jest restytucja w ogóle?
No właśnie. Restytucja to znaczy przywrócenie do poprzedniego stanu.
A jaki był poprzedni stan?
No właśnie, a poprzedni stan to taki, jak opisują pierwsze strony Biblii, to znaczy stan Edenu, kiedy Adam i Ewa cieszyli się doskonałością i doskonałymi warunkami i mogli te doskonałe warunki i tę doskonałość zachować pod warunkiem posłuszeństwa boskiej woli, która wtedy, jak wiemy, polegała na tym, że mieli powstrzymać się od spożywania owoców z jednego rodzaju drzewa.
Poznania dobrego i złego. Byli ludźmi.
No,
ale nie chorowali.
Dopóki nie zgrzeszyli.
I nie umierali.
Proces tak, umierania, póki co, wtedy, przez ten krótki czas ich pobytu w raju, nie występował.
Czyli ja wiem, że choruję, jestem pewien, że umrę. I teraz tak, czyli każdy z nas to widzi. Zatem rozumiem, że restytucja to będzie jakby taki powrót do Edenu. Film był kiedyś, powrót do Edenu.
Tak jest, można powiedzieć, byłoby nazwać go restytucją. Powrót do Edenu lub restytucja. I to będzie dosłownie powrót do Edenu, bo Eden jako ten raj, którym żyli nasi pierwsi rodzice przez ten krótki czas życia bycia doskonałymi, będzie rozszerzony na całą Ziemię. Czyli rzeczywiście wszyscy znajdą się w Edenie, ale nie to przez to, że wszyscy będą skupieni na tej małej skrawku Ziemi, gdzie kiedyś był Eden, czyli okolice tam Iranu, Iraku, gdzieś obecnie, jak się sądzi, tylko cała Ziemia stanie się takim Edenem ostatecznie i wszyscy ludzie będą mieli, ci, którzy będą chcieli być posłuszni, tak jak Adam i Ewą nie byli posłuszni, ci wszyscy, którzy będą chcieli być posłuszni w przeciwieństwie do pierwszych rodziców, będą mogli uzyskać albo powrócić do zamierzonej przez Boga doskonałości, okazać swoje posłuszeństwo Bogu i Bóg ich wtedy przywróci, prawda? Albo restytuuje ich, możemy z tego czasownik także stworzyć o tej restytucji, Bóg ich wtedy restytuuje, przywróci do pierwotnej doskonałości jako ludzi, którą zamierzył dla Adama i Ewy, ale w wyniku nieposłuszeństwa oni ją utracili.
A kiedy się to zacznie dziać?
No właśnie, dokładnie nikt nie wie, kiedy to się zacznie dziać, ale wiemy, że nasz Pan odchodząc obiecał powrót. Obiecał powrót po to, żeby zabrać do siebie to wąskie grono maluszkiego statka, które miało być kiedyś razem z Nim, tam gdzie On jest i być takim, jakim On jest. A po zabraniu tego maluszkiego statka do siebie, razem z tym maluszkim statkiem, będzie zaprowadzał rajskie warunki na ziemi, przywracając wszystkich ludzi do życia, czyli każdy, kto wszedł do grobu, powróci do życia i będzie próbował pod kierunkiem, nadzorem Jezusa, właśnie z Kościołem, który wybierany jest tym maluszkim statkiem, doprowadzać ludzi do utraconej doskonałości przez okres tak zwanego tysiąclecia.
Rozumiem. Byłem na waszej konwencji i wydaje mi się, że w jednym z wykładów usłyszałem takie słowo klasa restytucyjna. Czy ja będę klasą restytucyjną?
No, klasą restytucyjną jest każdy, kto nie stanie się częścią żadnej z klas wyborczych, którą Bóg wybiera w obecnym czasie.
Czyli ten, kto nie poszedł do nieba, mówiąc kolokwialnie, tak?
Można tak uprościć.
Bo spotykam innych chrześcijan często w swojej pracy, nawet w służbie, można powiedzieć, dziennikarskiej, kiedy nagrywam jakieś rozmowy, ci chrześcijanie mówią mi, że mają nadzieję zbawienia niebiańskiego. Rozumiem, że ta nadzieja dotyczyła Nikodema na przykład, jeżeli przyjąłby wezwanie Jezusa, była ograniczona w czasie, no i liczne i w liczbie, tak? I w dodatku jeszcze można powiedzieć, że niewiele osób chciało podjąć takie wezwanie.
Najlepszy dowód, że żeby znaleźć tych 144 tysięcy, Bóg potrzebował około 2000 lat.
2000 lat.
To pokazuje, jak trudno było wyszukać tę liczbę.
No właśnie, ale wy wierzycie w świeckim ruchu misyjnym Epifania, jako chrześcijanie, że to już jest ukończone kompletowanie tego kościoła.
No tak,
tak?
Wierzymy. I że Bóg poza wyborem tego kościoła jeszcze ma tą klasę tzw. wielkiej kompanii, wielkiego grona, dużego ludu. Różne przykłady biblijne o tym różnie mówią, ale mówią także o tym. To są ci, którzy nie byli na tyle wierni, żeby zakwalifikować się do tego elitarnego grona maluszkiego statka, ale też nie byli na tyle niewierni, żeby całkowicie odpaść i nie znaleźć się w żadnej z klas ludu Bożego. Poza tymi dwoma klasami, czyli maluszkim statkiem i tak zwaną wielką kompanią, wielkim ludem, są jeszcze i klasy ziemskie, które Bóg wybiera, gdyż jak królestwo się rozpocznie i Bóg Jezus z tymi klasami duchowymi będzie chciał zaprowadzić swoje królestwo, Eden, na całej ziemi, to wiadomy sposób, że potrzebuje jakichś ziemskich przedstawicieli, którzy będą go reprezentować, więc przewidział w swoim planie także wybór klasy, która będzie tutaj na ziemi. O, chociażby nasz Pan mówił o takiej klasie, gdy wspomina Jana Chrzciciela, to mówi o tym, że nie było większego proroka od Jana Chrzciciela, ale najmniejszy...
Kto jest najmniejszy w Królestwie Niemieckim, jest większy od niego.
Jana Chrzciciela, ponieważ najmniejszy w tejże klasie Chrystusa, tym elitarnym maluszkim statku, będzie w fazie duchowej, na włoskiej naturze, no a Jan Chrzciciel był ostatnim z tej klasy ziemskiej proroków, tych, którzy byli wierni w czasach Starego Testamentu i którzy powrócą w zmartwychwstaniu i będą książętami, reprezentantami tego rządu duchowego, niewidzialnego dla ludzi, więc będzie musiało się w jakiś sposób ten rząd tutaj wobec ludzkości zaprezentować. Nie będzie to na zasadzie znaków na niebie, czy napisów na niebie, czy chociażby przekazu telewizyjnego. Będą to żywi, autentyczni ludzie reprezentujący to niewidzialne duchowe królestwo.
Czyli ja będę wiedział, kiedy się zacznie restytucja?
No, na pewno będzie to wydarzenie ogólnoświatowe. Początkowo rozpocznie się tylko w Izraelu, ale przy dzisiejszej technologii i komunikacji podejrzewam, że dowiemy się o takim wydarzeniu w minutę po tym, jak ono wystąpi w Izraelu. A tym elementem początkowym, pierwszym, będzie wzbudzenie właśnie tych tak zwanych starożytnych godnych, starożytnych proroków, między innymi Jana Chrzciciela, o którym wspominał Jezus, bo ci będą właśnie między innymi reprezentować ten duchowy niewidzialny rząd na ziemi i staną w Izraelu.
Będziemy ich widzieć?
No oczywiście, będą to normalni ludzie, tak jak i my.
A co się dzieje z tymi wszystkimi, którzy umarli wcześniej? Na przykład moja mama nie żyje. Czy ona będzie miała szansę na restytucję?
No, restytucja obejmuje absolutnie każdego człowieka.
Ale jak to jest możliwe? To jest niemożliwe, bo ona nie żyje.
No, tak jak mówiłem, żeby każdy mógł skorzystać z restytucji, Jezus wszystkich tych, którzy zdążyli wejść do grobów, wyprowadzi. To w Ewangelii Jana on o tym mówi, że przyjdzie godzina, w którą wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą głos Jego i wyjdą.
To chyba jest ta pewność zbawienia, o której mi mówił Kaliszczyk, Andrzej Kaliszczyk z Wrocławia. No, tak? To jest inny duchowny ze świeckiego ruchu misyjnego.
Ta, pewność zbawienia.
Czyli, że mamy pewność zbawienia, że zostaniemy wzbudzeni z grobu, tak?
No, mamy pewność zbawienia od wyroku adamowego,
właśnie,
który wpędził nas do grobu.
O właśnie, bo brat to bardzo ładnie powiedział, że mamy pewność zbawienia, ale nie takiego jakby do końca,
tak,
tylko tego zbawienia od klątwy śmierci, od klątwy wyroku na Adamie, że umierając umrzesz. No właśnie, ale w takim razie co mam zrobić, żeby być zbawiony w tej restytucji? Jakie tam jeszcze rzeczy będą się działy?
No, po zbawieniu każda osoba, która wróci z rodzaju ludzkiego, na początek dowie się, pozna prawdy, których nie znała w obecnym życiu. Bo mówimy o klasie restytucyjnej, czyli mówimy o tych, którzy w tym życiu nie wstąpili za Panem, nie poświęcili się Mu i nie stali się członkami żadnej z klas wyborczych, jakie On wybierał, czyli nie byli tymi chrześcijanami, którzy swoje życie oddali Bogu. Bo ci, którzy oddali swoje życie Bogu, mają nadzieję być w jednej z tych klas wyborczych, które On wybiera. Natomiast mówimy o klasie restytucyjnej, to mówimy o tych, którzy do żadnej klas wyborczych nie wystartowali w tym życiu z tego powodu, że nie oddali swego serca Bogu, nie przyjęli woli Boga zamiast własnej i nie prowadzili życia swojego według tego, jak Bóg sobie życzy, tylko żyli mniej czy bardziej porządnie, ale dla siebie. Nawet bardzo uczciwie, jednak dla siebie.
No właśnie, bo ja mam takiego fajnego kolegę we Wrocławiu, on może będzie nas słuchał. Jest bardzo mądry człowiek, jest doktor elektronik i jest etycznie też poprawny, nawet muszę powiedzieć, że jego mowa jest często czystsza od mojej, ale wiem, że on nie wierzy w Boga, bo on w zadeklarowany sposób mówi, jestem ateistą. No, mnie jest jego trudno skazać do piekła, zresztą w piekło nie wierzę.
Nie ma tego,
no właśnie, bo nie ma tego
na szczęście nie ma tego miejsca.
Nie ma tego piekła, ale teraz jest kwestia taka, czy on będzie miał szansę na zbawienie?
No oczywiście, to jest właśnie doskonały przykład kogoś, kto w klasie restytucyjnej znajdzie swoje miejsce, a myślę, że gdy on umrze, a potem powróci z grobu, nie będzie miał dużego problemu w uwierzeniu, że jednak Bóg istnieje, bo na jakiej podstawie on po swojej śmierci miałby się znowu ożywić i kontynuować życie, mając jeszcze wspomnienie z obecnego życia, bo jak wiemy, Bóg nie po to doświadcza na to nasze życie i doświadczenia w tymże życiu, jakie zbieramy, żebyśmy mieli to mieć skasowane i żeby tego nie pamiętać i z tego nie korzystać. Więc on też będzie pamiętał swoje życie, będzie pamiętał o śmierci innych osób, które zdążyły umrzeć za jego życia, na przykład członków swojej rodziny, przyjaciół.
Czyli to będzie taki znak dla niego, jak on zobaczy, że na przykład żyją osoby, jego mama. No też mama nie żyje, tato już umarł.
Dokładnie.
I zobaczy, że pytanie, jejku, jak to się
oni
stało.
Się wzięli?
I w tym momencie Królestwo Boże nastaje. No. I teraz tak, Krzychu, co trzeba zrobić?
No trzeba, nie ma innego, jedyna droga, jaką trzeba zawsze zrobić, to jest poprzez Jezusa przyjść do Boga, ponieważ jako grzesznicy nie mamy powrotu do Boga.
I w restytucji też tak trzeba będzie?
I w restytucji tak, teraz? Też trzeba będzie, ponieważ grzesznik z Bogiem nie ma nic do czynienia. A Jezus umarł za tego grzesznika i jest drogą powrotu dla grzesznika do Boga, czy to teraz, czy w tak zwanym wieku tysiąclecia w przyszłości.
A jak on powie, że on nie chce na przykład?
Jak on powie, że on nie chce, to będzie przez pewien czas zachęcany do tego, żeby zechciał. To zachęcenie będzie zarówno perswazją moralną, jak również i, że tak powiem, przymusem fizycznym. Dlatego Biblia mówi, że w tymże tysiącleciu Jezus będzie rządził ludzi laską żelazną. Laska żelazna z pewnością jest dobrym symbolem tego, że czasami będzie bolała. To będzie, ta laska żelazna będzie polegała na tym, że taka osoba, która nie będzie chciała się Bogu poświęcić, nie będzie chciała pójść za Jezusem, no to prawdopodobnie prędzej czy później będzie miała tendencję upaść, zgrzeszyć, zrobić coś niewłaściwego, bo przecież wróci niedoskonała, taka jaka poszła do grobu. W grobie nie ma przemiany. I wtedy, gdy będzie chciała zrobić coś niewłaściwego, chociażby w słowie, otrzyma cios laski żelaznej. Oczywiście to nie należy rozumieć niedosłownie jako cios, tylko otrzyma jakąś reakcję blokującą to złe słowo czy zły uczynek, który ona planowała uczynić, co według mnie będzie miało podwójną jeszcze wartość. Będzie zablokowaniem tego zła, które ktoś chciałby popełnić słowem lub uczynkiem, a jednocześnie będzie świadczyło o obecności istot duchowych, no,
które mogą to kontrolować.
Które mogą to kontrolować, bo stąd nagle chęć po wypowiedzenia czegoś niewłaściwego, tak, została u mnie zablokowana i mój język nie działa, bo mi zesztywniał, albo w dowolny inny sposób odmówi posłuszeństwa. Przecież to będzie też cud.
Albo,
prawda?
Podnosi rękę, żeby kogoś uderzyć?
I nie będzie mógł ją ruszyć więcej.
Przez tydzień.
Na przykład.
No i dostanie informację, ta ręka nie działa, dlatego że chciałeś uczynić zło.
Dokładnie.
Rozumiesz? Mhm. I on mówi, aha, rozumiem.
Potem ręka puści, będzie mu bardzo przyjemnie, bo na pewno to odrzucenie ręki będzie ci umożliwe, dużo problemów mu sprawi, chociażby nie będzie mógł dobrze spać, podejrzewam.
No tak.
Przewracanie się w łóżku odpada.
Czyli nawet głupi nie zbłądzi, taki werset jest. Ja nie mówię tu absolutnie o moim koledze, bo on jest mądry.
Tak.
Ale nawet głupi nie zbłądzi.
Tak.
Rozumiem. I dobro premiowane, z tego co zrozumiałem, a zło karane natychmiast. Bo dzisiaj to jest inaczej troszeczkę. Bo czasem jak ja coś na przykład ukradnę, to mam wielki zysk. Albo jak oszukam kogoś, to mam wielki zysk. Tak? Tak ludzie mówią. Nie opłaca się czynić dobra.
No bo w obecnym czasie działa taka zasada, że...
No szatan działa,
a Bóg nie, jeśli chodzi o rodzaj ludzki. Wobec tego Bóg nie karze zła, które ludzie popełniają. Czasami prawo świeckie dorwie, że tak powiem, takiego złośnika, który złe rzeczy czyni, ale jak nie dorwie, to może mu się udawać, z tym, że krzywda moralna, jaką taki człowiek sobie wyrządza, jest i tak obecna, a gwałcenie praw moralnych jest, że tak powiem, poważniejsze niż praw fizycznych, bo osoba, która pogwałci prawo fizyczne, na przykład wyjdzie na dach i skoczy tam, gdzie nie powinna, na przykład, no to wiadomo, może zginąć albo się połamać, natychmiast ma zapłatę za swoją lekkomyślność. Natomiast jeśli gwałcimy prawa, ktokolwiek, to nieważne, czy to jest chrześcijanin, czy poganin, czy ktokolwiek inny, jeżeli gwałcimy prawa moralne, to zapłata za nie nie przychodzi od razu, ale się kumuluje i prowadzi do coraz gorszego upadku, upodlenia w charakterze. I taki człowiek doprowadza siebie do takiego stanu, z którego będzie mu bardzo, bardzo trudno kiedyś się podnieść, a będzie musiał się podnieść w tymże królestwie, w tej restytucji właśnie, jeżeli będzie chciał w ogóle żyć wiecznie, bo w stanie niedoskonałości, nie ma mowy na kontynuowanie życia.
Czyli ta restytucja to będzie taki proces przeciwny, jak teraz wygląda proces upadania człowieka.
Dlatego
tak?
Mówimy, przywraca powrót, przywrócenie do poprzednich.
Ciekawy termin.
Dokładnie.
No ale tak sobie myślę, no jest szatan. No to on będzie bardzo zdenerwowany, jak takie rzeczy będą się działy. To on nie będzie szkodził potrójnie.
No, z pewnością, robiłby to, gdyby był obecny. Ale jak jednak Pan zapowiedział, że przy swoim powrocie, jak wróci po raz drugi na ziemię, żeby zaprowadzić te rajskie warunki na ziemi i tych wszystkich ludzi oświecić prawdą i dać im szansę na powrót, na tą restytucję, to on szatana zwiąże i zamknie go w bezdennej przepaści, o czym mówi objawienie, tak żeby szatan znalazł się, no dokładnie nie wiemy jak to będzie wyglądało, ale opisy biblijne są takie, że zamknie go w bezdennej przepaści, to by sugerowało pewnego rodzaju błąd, mgliste pojęcia na temat tego, co się dzieje tutaj na ziemi, jeśli chodzi o szatana. Szatan będzie umieszczony w takim miejscu we wszechświecie, że pomimo tego, że jest istotą duchową, nie będzie w stanie śledzić wydarzeń, które będą na ziemi, a więc nie będzie mógł także nikomu przeszkadzać w niczym, ani Bogu, ani Jezusowi, ani człowiekowi w powrocie do tejże doskonałości.
Wydaje mi się, że osoby chętne to chyba szybko się podniosą z grzechu i z błędu.
No, szczególnie te, które w tym życiu się wycierpiały. Dlatego restytucja jest pięknym poselstwem dla tych, którzy się wycierpieli w tym życiu, bo oni z pewnością będą od tego cierpienia chcieli uciec i będą posłuszni bardzo, bardzo szybko. Natomiast ci, którym w tym życiu było lekko, a szczególnie ci, którzy to życie niesprawiedliwie przeżyli i jeszcze mieli z tego zyski, korzyści, no z pewnością w królestwie będą mieli trudne chwile do przeżycia, bo nie będą mogli kontynuować swoich nieuczciwych praktyk z obecnego życia, które dzisiaj mogą przynosić im wielkie zyski i korzyści i z tego tytułu cieszą się oni zdrowiem, dobrobytem, natomiast przyszło pod rządami Jezusa wszelkie złe praktyki, wszelka niesprawiedliwość będzie blokowana natychmiast i ci, którzy chcieliby je kontynuować, no będą tylko i wyłącznie cierpieli, dopóki nie przestaną takich mieć zachcianek, takich pokus.
No dobrze, to jak ja będę takim, nie wiem, w tej chwili jest kapitalizm, jestem bogatym wyzyskiwaczem, powiedzmy właścicielem kopalni diamentów, w którym giną dzieci w Afryce.
Tak, a ja z tego czerpię ogromne zyski.
No właśnie, o to chodzi. To co, on się nie będzie cieszył.
No z pewnością.
Bo będzie musiał się wziąć do pracy i samemu na siebie pracować, tak? I przestać wyzyskiwać innych, a jednocześnie ten charakter, który wcześniej zdeprawował, będzie trudny do naprawienia, tak?
No dokładnie. Będzie musiał tą całą drogę deprawacji, którą w tej chwili podąża, będzie musiał powrócić do źródeł.
No dobrze, a on powie tak, to ja będę udawał. Ha, ha, ha.
No i przez pewien czas może mu się udawać, pod warunkiem, że w ramach tego udawania nie będzie źle czynił. Bo to, że on będzie chciał udawać, to wcale nie znaczy, że mu się uda udawać. Bo wiadomo, człowiek niedoskonały, nawet jak chce udać, że postępuje dobrze i przestrzega pewnych przepisów, to z powodu swojej niedoskonałości nie zawsze będzie w stanie sprostać. Ale jeżeli będzie taki sprytny, że mu się uda udawać i będzie postępował tak, jak gdyby był sprawiedliwy i czysty, no to i tak prędzej czy później, kiedy szatan będzie rozwiązany, a on będzie rozwiązany pod koniec tego czasie tysiąclecia, dlatego
Jezus... No właśnie, finał jakiejś restytucji jest.
No właśnie, finał jest restytucji, dlatego szatan jest na czas tysiąclecia zamykany w bezdennej przepaści niewiedzy co do tego, co tu się będzie działo, po czym jest rozwiązywany na mały czas, jak mówi objawienie, po to, żeby jeszcze wykorzystał, Bóg mógł go wykorzystać do wypróbowania rodzaju ludzkiego. I wtedy wszelkie ograniczenia, na przykład ta laska żelazna, o której mówiliśmy, która będzie blokowała złe postępowanie, przestanie blokować.
Czyli jest tak jak dziś.
Dokładnie.
Czyli tak fajnie jak dziś, powie ten właściciel kopalni diamentów. To ja sobie znowu kopalnię diamentów nareszcie zrobię i dzieci będę małe wyzyskiwał.
No, trochę musiałem się przecierpieć, ale już idą moje dobre czasy.
No i?
No i wtedy, jeżeli będzie okazywał takie tendencje niesprawiedliwe i grzeszne, to w czasie tego małego okresu tak zwanego, tego małego czasu, kiedy szatan będzie rozwiązany, żeby pomóc jeszcze Bogu, tak w cudzysłowie pomóc, prawda, bo wiadomo, szatan świadomie by Bogu nie pomagał, ale jest tak zły, że lubi kusić. I nawet jeżeli z tego kuszenia Bóg ostatecznie odnosi korzyści, on się tak nie może powstrzymać, żeby nie kusić do złego człowieka. Chociaż teoretycznie zdaje sobie sprawę, że w ten sposób jak gdyby pomaga Bogu, no ale trudno mi wyjaśnić jego sposób myślenia. Prawdopodobnie jedyne wyjaśnienie to, że jest tak zły, że nie może się powstrzymać. No bo gdyby mógł, to pewnie by nie pomagał Bogu w realizacji jego planów. Więc ten człowiek stanie się, tak jak Jezus mówi w przypowieści o owcach i kozłach, stanie po lewej stronie jako te kozły, które źle wykorzystały wiek tysiąclecia, nie wykorzystały to na restytucję, czyli na powrót do doskonałości. Co najwyżej wstrzymywały się od złego postępowania przez pewien czas, żeby uniknąć laski żelaznej i jej ciężkich uderzeń. Więc udawali, że niby są sprawiedliwi i w warunkach, kiedy nie było szatana, kiedy nie był jeszcze rozwiązany, mogło im się to nawet udawać przez ten cały czas tego życia w tysiącleciu. Ale gdy szatan powróci, on wybada wszystkie ich słabości, wszystkie ich niedoskonałości i dobierze dla nich takie warunki, takie pokusy, takie sytuacje, w których wszelka niedoskonałość, jaka w nich jeszcze będzie tkwiła, ujawni się.
Mhm. No dobra, no to w takim razie oni są źli, ja już jestem restytuowany, jestem dobry. No i jaki finał?
No finał taki, że gdy będziemy się zbliżali do końca tego małego okresu, czyli do tego końca dzielenia ludzkości na dwie części, na kozłów i na owce, ci, którzy będą po lewicy, tak zwane kozły, czyli ci, którzy są uparci właśnie w korzystaniu z restytucji, stąd na symbol kozła, będą przez Boga zniszczeni, tak zwanej wtórej śmierci, która dlatego nazwana jest w Biblii wtórą albo drugą śmiercią, że nikt z niej nie powróci.
To jest takie piekło.
To jest takie piekło biblijne, prawda? Tak, tylko piekło,
ale nie ogniste, że ale nie będą męczeni na
nie
przykład.
Nie będą męczeni, ponieważ nie będą istnieć. Trudno męczyć kogoś, kto nie istnieje. Ustanie życia, to znaczy, że jak to pisze w Starym Testamencie, będzie tak, jak gdyby ich nigdy nie było.
To znaczy, ja myślę, że oni może będą we wspomnieniach ludzi, na przykład, że czynili zło. No, Hitler, Stalin, i tak dalej.
We wspomnieniach ludzi pozostaną na zawsze. Dlatego tam też objawienie mówi, że dym ich męki, czyli to słowo greckie basanizo, które można tłumaczyć od biedy jako męka, ale główne znaczenie to było analizowanie, rozważanie czegoś, prawda? Jak gdyby męczenie czegoś w umysłach, stałe rozważanie jakiegoś przykładu. Więc dym ich męki, czyli, a dym jest symbolem pamięci, wspomnienia, a więc dym, pamięć, wspomnienie o ich złym postępowaniu będzie towarzyszyła ludzkości na zawsze, no bo po to właśnie Bóg dozwala na zło. Żeby ludzkość przez doświadczenie zła na sobie, a także u innych ludzi, których obserwowali, mogli wyciągnąć lekcję, że nie należy bawić się złem, że zło jest tak złe, że należy z nim zerwać, a ci, którzy nie zrywają, nie zerwą, ostatecznie nie będą mieli prawa do życia.
Dobrze. I teraz tak, zwyciężyłem w małym okresie, jestem dobry, zrestytuowany, czyli uzyskuję doskonałość, którą miał pierwszy człowiek w Edenie, tak?
Plus jeszcze rzecz, której on nie posiadał i dlatego upadł. Doskonały charakter, doświadczenie. I bo okazując wierność w wieku tysiąclecia, każda osoba rozwinie, żeby być wierną, musi rozwinąć charakter. Adam też mógł ten charakter rozwinąć. Musiał być wierny, a nie był wierny, bo nie posłuchał Boga. W wieku tysiąclecia Jezus będzie pomagał ludzkości, żeby lepiej słuchała Boga niż Adam to czynił. Na przykład Adam nie miał laski żelaznej, która by go powstrzymała przed tym postępowaniem. Jezus zapewni ludzkości laskę żelazną, plus jeszcze każdy człowiek tak ma doświadczenie ze złem, czyli będzie wiedział, czego powinien unikać, że to zło, które przeżył w tym życiu i te śmierci, które widziała i której sam uległ ostatecznie, jest czymś, od czego należy jak najszybciej uciec przez posłuszeństwo Bogu. I każda osoba, która będzie chętna, na pewno ucieknie. Bóg od tego zła. Bóg, nasz Pan, pomogą każdemu chętnemu. To nie będzie kwestia niemocy z czyjej strony. To będzie go kwestia dobrej woli. Kto będzie miał dobrą wolę, otrzyma taką pomoc, żeby to mu się udało.
Mhm. Czyli wtedy rozumiem, że będę mógł żyć na ziemi w szczęściu, że no, dzisiaj kolana mnie rano bolały na przykład. Już nie będą
czasami
boleć.
Też bolą.
Albo głowa.
No nie będzie. Ani zachód nie będzie, które też czasami do mnie przychodzą.
Nie będą ludzie już umierać?
Nie będą umierać, nie będzie nikt bolało. Oko nie widziało, ucho nie słyszało, co Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. No i życie wieczne, które jest w tej chwili nie do wyobrażenia, bo jak można sobie wyobrazić, że każdy następny dzień, do którego się będziemy budzili, nie będzie nawet któryś tam, będzie któryś dniem naszego życia, ale w związku z tym, że życie nie będzie miało końca, to pojęcie czasu stanie się, że tak powiem, no nie wiem, w ogóle jak to trudno sobie w tej chwili to wyobrazić, jak można żyć w doskonałym stanie wiecznie i wiedząc cały czas, że to życie nigdy się nie skończy.
Ja myślę, że ważną informacją jest to, że nie będzie żadnych utrapień, bo czasem, kiedy my się budzimy rano, to mówimy, oj, żebyśmy się nie obudzili, tak dużo jest różnych zmartwień. A wtedy to budzenie się będzie chyba przyjemnością tylko i wyłącznie, prawda?
No z pewnością.
A będziemy mogli się wszyscy odwiedzać, widywać ze zmarłymi, z naszymi babciami, dziadkami?
No oni już wtedy nie będą zmarłymi. Z obecnie zmarł najbardziej. No wszyscy, chyba że po powrocie z grobu ci nasi członkowie rodzin, nasze babcie, dziadkowie i kto tam jeszcze, no nie będą chcieli skorzystać z tych błogosławionych warunków, tak, z oferty i będą woleli wybrać pozycję lewej strony, czyli kozłów niż owiec. No ale mamy nadzieję, że ci, których znamy, tak miłują dobre zasady, że staną po prawej stronie.
No i teraz ten Krzysiu, mój kolega czy przyjaciel, elektronika, teista, słucha tego i mówi, fajny masz mikrofon, bo dobrze słychać. Mhm. A widzę, że kabel nie był ekranowany, bo trochę przydźwięk jest. Aha. Ale Sławek, tak a propos, żeście nie zapytałeś tego brata, jak ja sobie mogę teraz pomóc w tej restytucji. No nie wiem, czy w tym zbawieniu? To teraz jeszcze.
Teraz
czy da się teraz
pomóc?
Na przykład sobie pomóc on?
Już na konto.
No już by chciał na przykład. Jakieś punkty takie nabić, żeby szybciej, bo mówimy, że to fajna wiadomość jest.
Da się przez życie zgodnie z prawdą i sprawiedliwością. Nawet jeżeli ktoś jest niewierzący i nie wierzy jeszcze w Jezusa jako tego, to chociaż niech postępuje zgodnie z prawdą i sprawiedliwością, to ułatwi mu przyszłą restytucję. Bo cała restytucja będzie polegała na doprowadzeniu ludzi poprzez Jezusa do pełnej harmonii z prawdą i sprawiedliwością. Poprzez Jezusa, nie ma innej drogi. Jeżeli ktoś Jezusa teraz nie wierzy z jakiegoś powodu, bo to jest trudno mu sobie wyobrazić, to pozostawanie w harmonii z prawdą i sprawiedliwością z pewnością podprowadzi go pod właściwe miejsce.
Rozumiem. No, ja myślę, że nasi słuchacze, a adresujemy głównie tą rozmowę do osób, które nie są chrześcijanami lub są chrześcijanami w różnych denominacjach, którzy jeszcze nie oddali życia Jezusowi, będą dzięki temu mogli skorzystać. Oczywiście, jeśli jakiekolwiek pytania się pojawią, ja zapraszam do ich zadawania. intel386@wp.pl to jest mój e-mail. Natomiast Chciałbym również zaprosić, jeśli ktoś jest w okolicy Chełma, ze słuchaczy mieszka na przykład, gdzie wasz zbór się mieści?
No, w Chełmie, na ulicy Szpitalnej, ale numeru zapomniałem.
Ale można brata można łatwo poszukać, choćby przeze mnie, tak. We Wrocławiu na ulicy Oławskiej 6, w Kędzierzynie, w Gliwicach, w Poznaniu, w Lesznie. Jest wielu chrześcijan, wbrew pozorom, którzy mogą również pomóc i odpowiedzieć na różne tematy, które są interesujące dla osób szukających Boga, szukających prawdy w obecnych czasach. Bardzo dziękuję,
dziękuję
bratu
również.
Adamowi Urbanowi, że zechciał poświęcić swój prywatny czas na opowiadaniu o Bogu i o restytucji.